Modlitwa jest czymś wspaniałym, można powiedzieć, że to jest taki oddech chrześcijanina, taki krwiobieg, coś, co jest dla nas niezbędne. I w aspekcie modlitwy ja bym chciał mówić bardziej o takim indywidualnym czasie z Bogiem, takim spotkaniu jeden na jeden. Ponieważ modlitwa w ogóle jest ciekawą rzeczą, bo Pan Bóg widzi nas zawsze i słyszy nas zawsze. Nieważne, czy my do Niego mówimy, czy się modlimy na głos, czy w myślach, czy modlimy się intencjonalnie, On zawsze nas słyszy, jest z nami zawsze. Szukałem kiedyś, Bóg przenika wszystko. Zastanawiałem się kiedyś nad tym, czy jest jakiś fragment biblijny, który mówi, że Bóg jest we wszystkim. Ktoś mi kiedyś tak powiedział, że Pan Bóg jest ponad wszystkim, przenika wszystko. Kiedyś mój pastor młodzieżowy z Malborka chciał zaszpanować swoją wiedzą teologiczną i powiedział, że Pan Bóg jest transcendentalny i immanentny. No rzeczywiście zaszpanował, bo nikt nie wiedział, co to znaczy. Tak w skrócie to chodziło o to, że Pan Bóg jest inny niż wszystko, co widzimy, ale też przenika wszystko. Że Pan Bóg jest we wszystkim, ale też jest zupełnie inny niż wszystko, co widzimy. I tak szukałem tych fragmentów biblijnych, że Pan Bóg wszystko widzi i jest we wszystkim, ale pomyślałem, że to jest w ogóle trochę bez sensu. No przecież jak Bóg stworzył świat, to jesteśmy, wszystko jest w Nim. Materia nasza jest czasowa. Niektórzy wierzą, że Ziemia ma kilka tysięcy lat. Ten opis jest biblijny, bliższy mi. Niektórzy wierzą, że Ziemia ma kilka, że nasz świat ma kilka miliardów lat, ale generalnie wszyscy się zgadzają, przynajmniej ludzie wierzący, że Bóg stworzył świat, który ma ileś lat. No i ten świat stworzył Bóg. Materia nie jest wieczna. To wszystko, co widzimy, co dotykamy, siebie, biurko, wiecie, komputer, to jest wszystko ulotne. Trwa, kiedyś tego nie było i kiedyś tego nie będzie. Wszystko jest stworzone w Panu Bogu. On wszystko stworzył. Można by dać taki obraz właśnie, jak na przykład, no nie będę może w Biblii malował, ale wyobraźcie sobie, że ktoś bierze kartkę papieru i maluje tam na niej ludzika. Dorosły człowiek albo dziecko, każdy z was umie narysować ludzika. No i i w pewnym momencie ten ludzik pyta, czy ten, kto mnie narysował, istnieje? Czy on wie coś o mnie? To jest tego rodzaju porównanie. Tak jak my byśmy narysowali sobie ludzika na papierze, i ten ludzik, i patrzy na tego ludzika, i my wiemy, jaki on jest, wiemy, co on myśli. Ten ludzik nic nie zrobi, co by nam się umknęło. I tak jest Pan Bóg. Stworzył materię, stworzył czas, bo czas też jest wymiarem stworzonym przez Pana Boga. W wieczności nie ma czasu. Czas jest, to Pan Bóg włączył wszystkie zegarki, uruchomił i stworzył materię. Kiedyś tego nie było i kiedyś tego nie będzie. Dobra, w niebie będzie jakaś tam materia, ale w przedwiecznej wieczności, zamierzchłej, nie było. Więc Pan Bóg wszystko stworzył. To jest ponad wszystkim. Każdy piesek i kotek bezdomny, co chodzi po Bydgoszczy na ulicy, to Pan Bóg go zna. Wie, co on teraz wącha, wie, co on teraz je, wie, co on nawet myśli. Jeśli można powiedzieć, że psy i koty myślą, ale myślę, że myślą, ale to i tak Bóg to wszystko wie. Więc Bóg jest ponad wszystkim. Nawet każdy niewierzący człowiek. Człowiek może się uprzeć jak chce i powiedzieć, nie ma Boga, no ale Pan Bóg i tak zna każdą jego myśl. Zna każdą jego komórkę w ciele, wie, co się teraz w jego żołądku dzieje i tak dalej. Ludzie wierzący jeszcze bardziej są blisko Boga, bo wierzymy, że każdy człowiek nowonarodzony, mieszka w nim Pan Bóg, mieszka w nim Duch Święty. Wierzycie w to w Kościele, prawda? Amen. To dobrze. Więc człowiek wierzący nie tylko jest w świecie, który stworzył Bóg, ale ma w sobie Bożą obecność, ma w sobie Pana Boga przez Ducha Świętego, więc w ogóle cały czas jesteśmy w kontakcie z Bogiem. Nie możemy wyłączyć Bożej obecności, nie możemy się odciąć od Boga, nawet gdybyśmy bardzo chcieli. Czasami chcemy się schować, kiedy robimy coś złego, coś wstydliwego, zachowujemy się niemiło do znajomych. Czasami byśmy chcieli się od Boga odłączyć, ale się nie da. Więc Pan Bóg zawsze jest z nas, a modlitwa jest jeszcze czymś innym. Ja bym chciał mówić właśnie, mając na uwadze te dwie płaszczyzny, o modlitwie jako takim intencjonalnym spotkaniu z Bogiem. Jako o takiej, można powiedzieć, randce. Że kiedy się spotykamy z Panem Bogiem, to jest taki intencjonalny czas. Że możemy się modlić przy okazji, to jest super, kiedy idziemy na spacer, jesteśmy pod prysznicem, wieszam pranie, jadę samochodem. Samochód to jest moja komnata modlitwy. To jest taka moja komora, kiedy mogę właśnie śpiewać piosenki dla Pana Boga, mogę się modlić, tylko nie można oczu zamykać w tej modlitwie. Ale poza tym to jest wspaniałe miejsce, nikt mnie nie słyszy, mogę się na głos modlić. Czasem trzeba pokrzyczeć, jak w życiu jest naprawdę ciężko. Ale ale też taki jest czas szczególnej modlitwy, takiego zatrzymania. To nas też nam pokazał Jezus, później na to wspomnę, że modlitwa to jest takie właśnie intencjonalne spotkanie też z Bogiem. Nie tylko te modlitwy przy okazji wszystkie, ale też kiedy się zatrzymuję, siadam, albo klękam, albo podnoszę ręce i ja się modlę, spędzam czas szczególnie. No takim ilustracją, która do mnie przemawia, jest właśnie ten czas takiej randki, nie? Mam żonę i każdy z was, kto ma żonę, albo rodzinę po prostu, no to wie, że można spędzać czas obok siebie, ale też można spędzać czas ze sobą. Tak intencjonalnie się spotkać, rozmawiać, to jest chyba modlitwa. Ewangelia Łukasza, rozdział 18. Najpierw przeczytam historię o ubogiej wdowie i sędzi. Bardzo ciekawa historia. Jest dość prosta, bo Jezus już na początku mówi, o czym będzie mówił, więc to jest wygodne, ponieważ czasami Jezus mówi przypowieść i czasami nie zawsze ją tłumaczy i czasami są te nasze dyskusje. O co on miał tu na myśli? O co chodzi z tymi talentami na przykład? Czy te talenty to są te zdolności? Czy to są pieniądze? Bo to talent było wtedy pieniądzem. No ale tutaj na szczęście w pierwszym wersecie Łukasza 18, Jezus mówi, że ewangelista Łukasz zapisuje taką sytuację, że powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. No więc na samym początku ułatwienie ze strony Łukasza i Jezusa, że już wiemy, o czym to będzie. Wiemy o tym, że mamy zawsze się modlić i nie ustawać, a z drugiej strony Jezus daje historię, bo tak naprawdę Jezus mógłby powiedzieć, słuchajcie, macie zawsze się modlić i nie ustawać. Modlitwie. Bez przystanku się módlcie. I w sumie to powinno nam wystarczyć, nie? Jak Bóg ci mówi, masz się zawsze modlić i nigdy nie przestawać. No to, czy to jest zrozumiałe? No jest. Ale Jezus lubiał historię do tego opowiedzieć jakąś, tak namalować obraz słowami, żebyśmy to jakoś tak bardziej poczuli, bardziej zrozumieli. No więc tu jest ta historia i Jezus powiedział tak. Był w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Czyli taki niezależny, brutalny człowiek, Boga się nie boi, z człowiekiem się nie liczy, można powiedzieć, że gardzi ludźmi i Pan Bóg nie interesuje go, nie boi się Boga. I była też w tym mieście pewna wdowa, czyli kobieta, prawdopodobnie która straciła męża, prawdopodobnie była uboga, nie miała pieniędzy, los kobiet po stracie męża w tamtych czasach był trudny, albo musiały znaleźć kolejnego męża, albo była na łasce dzieci, albo zbór się nim zajmował, o czym też czytamy w listach apostolskich, wskazówki dotyczące opieki nad wdowami i listy wdów. No i była tam wdowa, która go nachodziła i mówiła, weź mnie w obronę przed moim przeciwnikiem. Czyli miała jakieś problemy w sądzie, problemy prawne. Dzisiaj też tak się zdarza, że ktoś ma problemy prawne, a na prawnika nie ma pieniędzy, bo to może dużo kosztować. No i co? No i tutaj właśnie ta kobieta po prostu chodziła i prosiła tego sędziego, który Boga się nie bał i gardził ludźmi, aby obronił tą kobietę. Wiadomo, że za darmo, no bo ona nie miała czym zapłacić mu, nie? Więc po prostu prosiła go o pomoc. I przez długi czas nie chciał ten sędzia. Potem też powiedział sobie tak. Chociaż i Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę, jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, czyli Jezus, i tak rozumiem. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada. W ogóle też ciekawy zwrot, nie, niesprawiedliwy sędzia. Nie lubimy niesprawiedliwych sędziów, nie? Fajnie by było, żeby sędziowie byli sprawiedliwi, żeby sądzili uczciwie w sądach, na każdym szczeblu, i w Trybunale Konstytucyjnym, i w sądach rejonowych, i wojewódzkich, na każdym poziomie chcemy, żeby sędzia był uczciwy, żeby był sprawiedliwy, żeby uczciwie powiedział na tyle, na ile ma dowodów, kto jest winny, a kto jest niewinny, nie? Więc tutaj myślę, że wtedy było podobnie, że ludzie nie lubili niesprawiedliwych sędziów. No a Jezus mówi właśnie, przytacza historię, gdzie jest niesprawiedliwy sędzia. Gardzący ludźmi, nie bojący się Boga, niesprawiedliwy. I mówi Jezus tak, słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada, a czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż zwleka w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No więc ta historia nas ma zachęcić do modlitwy. Po to ją powiedział Jezus. Że nawet taki z tej przypowieści niesprawiedliwy sędzia, gardzący ludźmi, weźmie w obronę tą ubogą kobietę, tą ubogą wdowę, ponieważ go prosi i mu się naprzykrza. Czytamy, że naprzykrza mu się, czyli jest taka napastliwa w swoim działaniu, często ją tam prosi. I to jest przykład, że mamy tak się modlić. Że mamy tak się modlić do Boga, żeby Pan Bóg miał już dość. Jak to się w młodzieżowym slangu mówi, męczyć bułę. To, że ktoś po prostu, są tacy ludzie, to są po prostu męczący. Bardzo tacy intensywni w relacjach, nie? Inwazyjni. Jak czegoś chcą, no to ty o tym wiesz. I czasami dasz temu komuś, żeby po prostu się odczepił, bo już masz dość jego gadania, słuchania, telefonów. Czasem dzieci, jak coś chcą od rodziców, to tak długo męczą, aż po prostu, aż dostaną. Czasem się w sklepie położy, zacznie płakać, że chce zabawkę, czy tam jogurcik, batonika. Niektóre mamy się śmieją, niektóre dzieci się śmieją, może też tak się zdarza u was w kościele. No i tak właśnie mówi Jezus, że mamy tak się modlić, że mamy tak długo się modlić, żeby Bóg miał nas dość. Że po prostu naprzykrzać mu się i wtedy aż dostaniemy to, co chcemy. I ja się chyba z tym zgadzam, że mamy się modlić tak długo, aż dostaniemy. Oczywiście odpowiedź Boża jest nie zawsze tak, jak my chcemy. Czasami Pan Bóg nam daje to, co chcemy. Czasami nam nie daje to, czego co chcemy i my to wiemy. Na przykład apostoł Paweł miał jakiś problem. Czytamy w liście do Koryntian, że został wbity w jego ciało cierń, jakby posłaniec szatana, który go policzkował. Dzisiaj ten fragment mi przyszedł do głowy tuż przed kazaniem, kiedy się modliliście. I tam apostoł Paweł pisze, że on wie, dlaczego to się wydarzyło, żebyś z powodu tych swoich wspaniałych objawień nie wynosił się. Ale też czytamy tam, że Paweł mówi, 3 razy prosiłem Pana, aby mi to zabrał, a on powiedział nie. No i przestał się modlić Paweł, bo uznał, że nie. I my się wydaje, że tak powinniśmy się modlić, aż dostaniemy to, co chcemy, lub zrozumiemy, że to jest, nie potrzebujemy tego, że to jest dla nas złe. A czasami, albo często, przestajemy się modlić, bo nam się odechciewa, albo zapominamy. Po prostu ustajemy w modlitwie. I to jest niewłaściwe. Powinniśmy się modlić tak długo, aż dostaniesz to, o co prosisz, albo zrozumiesz, że tego nie potrzebujesz, albo przestaniesz to chcieć, że ci się odechce. Czytałem, jak byłem młody, czytałem jakąś książkę chrześcijańską i właśnie taki sposób był modlitwy, takiego rozpoznawania Bożej woli, można powiedzieć, przez modlitwę. Niektóre w armii stosują rozpoznanie bojem, taka brutalna metoda, nie wiem, czy ktoś z was słyszał na wojnie, jak nie wiedzą, gdzie jest wróg pochowany, to wysyłają bandę żołnierzy, oni ich zostaną rozstrzelani i wtedy wiadomo, skąd strzelali i tam są pozycje wroga. Radzieckie wojsko często to stosowało tą metodę, tak zwane rozpoznanie bojem. Po co tam na szpiegu wydawać pieniądze, lepiej wysłać i rozpoznają. Ale rozpoznanie bojem w modlitwie to jest taka rzecz, że jeśli nie wiesz, co jest z Bożą wolą, no bo uczciwie mówiąc, czasami nie wiemy, czy coś jest z Bożą wolą. Modlimy się o coś i nie wiemy, czy Bóg chce kogoś uzdrowić, czy nie chce. Czy chce, żeby dany człowiek był zbawiony, czy nie chce? Czy chce, żeby był kolejny zbór w Bydgoszczy, czy wystarczy? Nie? Nie wiadomo. Czy Pan Bóg chce uzdrowić moje oczy, czy nie chce? Czy mam do końca jeszcze nosić okulary, czy mam się modlić o uzdrowienie? Czasem się modlę, tak raz, 2 razy w roku o uzdrowienie moich oczu. Ale ogólnie to nie jest zbyt uprzykrzająca życie choroba. Zakładam okulary, zresztą jest wiele okularników. Da się z tym żyć, nie? Są dużo bardziej trudne choroby. Ale rozpoznawanie Bożej woli modlitwą to jest taka metoda, że ja się modlę, aż dostanę, albo się odechcę. I pamiętam, jak byłem młodym chłopakiem, to modliłem się o żonę i o samochód. No te dwie rzeczy. I modliłem się o żonę, w sumie 15 lat, wymodliłem, jak widać, tutaj siedzi ze mną. I modliłem się długo, jaka ma być, jaka ma nie być, co będziemy razem robić, wszystko, wszystko. I im dłużej się modliłem, tym bardziej miałem ochotę się modlić i się modliłem i wymodliłem. Można powiedzieć. A modliłem się też o samochód. I na początku, jak byłem młodym chłopcem, to mi się podobał Mitsubishi Lancer, wersja 8, model Evolution, angielski FQ MR400. On miał 3,5 do setki, krótką skrzynię, grafitowy kolor, alufelgi też takie szare. Modliłem się bardzo szczegółowo. Bardzo szczegółowo. I po jakimś czasie odechciało mi się modlić. I zrozumiałem, że ten samochód nie jest dla mnie. I zastosowałem tą metodę i takie rozpoznawanie Bożej woli, że po prostu modlę się o coś, nie wtedy, kiedy mi się odechce, ale kiedy zrozumiem, że nie. I tak miałem. Modliłem się o żonę i nie, nigdy mi się nie przestało chcieć o to modlić. A modliłem się samochód i patrząc, mówię, dobra, w sumie to nie potrzebuję samochodu. No i tak było. I myślę, że ta ilustracja pasuje do tej historii, że dokładnie do tego nas zachęca Jezus. Módl się o coś tak długo, aż po prostu dostaniesz, albo zrozumiesz, że jednak tego nie chcesz. A nie, że ci się... Bo czasami się tak mamy, że się modlimy, ale no odechciewa nam się modlić. Dobrze sobie zapisać, o co się modlimy. Czy to w telefonie, czy to w jakimś zeszycie, żeby wiedzieć, żeby też przypominać sobie i się modlić. Jak moja mama zmarła 9 lat temu. Zmarła na nowotwór i przez 4 lata walczyła z chorobą nowotworową i ja się przez ten czas dużo modliłem. I tak patrzę wstecz, to mogę powiedzieć, że się modliłem wystarczająco. Że po prostu modliłem się tak długo, aż już byłem przekonany, dobra, ja zrobiłem co mogłem. Modliłem się, gdzieś tam na Facebooka wrzuciłem info z prośbą, żeby znajomi się modlili co jakiś czas. Wrzucałem jakieś informacje, modliłem się i teraz i przyszedł czas, że Pan Bóg ją zabrał do siebie, ale ja żyję w takim spokoju z tym, tęsknię za mamą oczywiście, bo to mama to zawsze najlepszy przyjaciel człowieka, ale żyję z taką myślą, że no zrobiłem co mogłem i jakby nie żyję w takim poczuciu wyrzutów sumienia, że a gdybym się więcej modlił, to może by żyła. No nie, ja nie jestem jakimś bohaterem modlitewnym, żeby nie było. Mam jakieś tam swoje przebłyski, nie? Ale ogólnie to nie należy do takich wielkich bohaterów modlitwy. Ale na przykład w tym przypadku to modliłem się tak długo, żeby wiedzieć, że Panie Boże, no ja zrobiłem co mogłem. Jak ją zabierzesz, no to niech się dzieje Twoja wola. Ja już nic nie mogłem zrobić. I takie życie też modlitewne też pomaga. Jeżeli właśnie ktoś z Twoich bliskich jest chory, może rodzic, może dziecko, może ktoś z rodziny, z rodzeństwa, no to czasami te modlitwy są bardzo gorące i bardzo gorliwe. I takie powinny być. Kiedy na czymś zależy, no to trzeba przyjść z tym do Boga. Tak jest przysłowie, jak trwoga to do Boga. Czasami ludzie przychodzą do Pana Boga tylko jak jest im źle, no ale z drugiej strony jak jest człowiekowi źle, to do kogo przyjść? Jak jest sytuacja trudna, problem w życiu wielki, no to do kogo przyjść? No do Boga. Ważne, żeby dalej być przy Bogu, bo przysłowie mówi, jak trwoga to do Boga, a po trwodze dalej po złej drodze. Ale jednak nie zawsze tak jest. Często ludzie właśnie kiedy w chwili próby życiowej, kiedy kroczą przez ciemną dolinę, przychodzą do Boga i z Bożej łaski to często trwa długo, do końca życia. Niektórzy odchodzą, a niektórzy zostają. U nas w Boże jest kilka osób, które się nawróciły, bo były chore. Jeden chłopak się nawrócił, przyszedł do zboru, bo kolano złamał na rowerze, inny w trakcie COVID-u stracił węch i smak i się przestraszył, że umrze i przyszedł do Boga. Ktoś inny, no zamknęli mu dyskoteki w COVID-zie, więc nie miał co robić, więc przyszedł na nabożeństwo i jest już, niedawno się ochrzcił. Ktoś inny, jakiś taki starszy facet, teraz ma kilkadziesiąt lat już, to on nawrócił się, bo też jakiś wypadek miał i był chory, no i co? Zaczął się modlić, no i do tej pory jest przy Panu. Więc to jest dobre miejsce, żeby przyjść do Boga. No i właśnie tak przychodzić do Pana Boga, aż mu się znudzimy. Jest to oczywiście ważna w tym pokora. Nie jestem zdecydowanie fanem ogłaszania w modlitwie, tak jak to teologia sukcesu głosi, że ty nie proś Boga, ty ogłaszaj to, co jest dla ciebie, wyznawaj. Na przykład uzdrowienie. Że niektórzy nie proszą o uzdrowienie, oni ogłaszają je, wyznają, że im się należy. Ja się z tym nie zgadzam, ale myślę, że trzeba jednak w tej modlitwie być pokornym i prosić Boga, tak jak Jezus to robił, ale też właśnie być takim naprzykrzającym się Bogu, takim męczącym, aż do otrzymania odpowiedzi. Takim, aż właśnie dostaniemy to, co mamy. Właśnie tak jak na początku Jezus mówi w tym podobieństwie, że to jest podobieństwo o tym, że powinniśmy zawsze się modlić i nie ustawać. Czyli po prostu nie ustawać. Tak jak właśnie ten sędzia, niesprawiedliwy, nie liczący się z Bogiem, gardzący ludźmi, wziął, zaopiekował się wdową. A czy Pan Bóg jest takim złym sędzią? Nie jest. Czy on jest niesprawiedliwy? Nie jest. Czy on jest kochający? Jest. Tu mamy człowieka, który gardzi ludźmi. Czy Bóg gardzi ludźmi? Nie. Tu mamy człowieka, który z Bogiem się nie liczy. No Pan Bóg jest Bogiem, ale też, też liczy się sam ze sobą, nie? Więc jakby w ogóle ta osoba tego sędzi jest zupełnym przeciwieństwem Boga i Jego natury. Zupełnym. A jednak jest dużo tej przypowieści, żeby powiedzieć, patrzcie, nawet taki człowiek totalnie przeciwny do Bożej natury weźmie w obronę kobietę, która po prostu tak długo do niego chodzi, nie ma czym zapłacić, po prostu prosi o pomoc, prosi o zlitowanie. I taki jest Bóg. I tak chce, byśmy się modlili. Kończy to zdanie Jezus słowem: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Ja mam nadzieję, że to nie jest pytanie retoryczne, tylko że rzeczywiście znajdą się ludzie, kiedy Jezus powróci, znajdą się ludzie, którzy naprawdę Mu ufają. I mam nadzieję, że ta sala jest pełna takich ludzi. I mam nadzieję, że będzie coraz bardziej pełna, zarówno ilościowo, jak i jakościowo. Że rzeczywiście będziemy się modlić i mieć wiarę w to, że Bóg uczyni to, co zrobimy. I to taką wiarę na zasadzie nie naszej siły sprawczej, bo to nie siła mojej wiary może coś sprawić. To Bóg zawsze czyni. Moja wiara, moja modlitwa jest tylko takim kanałem do Boga. Można powiedzieć kablem. Lubię przykład właśnie kabla. To są inżynierskie przykłady, są mi bliskie. Jestem z wykształcenia inżynierem, więc kabel, przewód prądowy, nie? Czy w kablu jest jakiś prąd? Nie ma. A dlaczego na przykład żarówka świeci? Bo przez ten kabel jest podłączona do źródła prądu, do gniazdka, które idzie z elektrowni. A ten kabel tylko jest podłączeniem. Ja myślę, że wiara, nasza wiara i nasza modlitwa są takim przewodem, który nas łączy z Bogiem. Oczywiście ten przewód musi być podłączony, musi być im grubszy, tym może więcej mocy przepuścić, ale przewód sam sobie nie ma mocy. On jest tylko przekaźnikiem. To Pan Bóg jest źródłem wszelkiej dobroci, wszelkiej miłości, wszystkiego, co się dzieje, a my mamy tylko się po prostu do Niego podłączyć i się być podpiętymi i takim być długim kablem, takim grubym, przewodnikiem takim Bożej mocy, żeby zmieniał moje życie i zmieniał życie ludzi dookoła nas. I też życie modlitewne. Chciałem też przeczytać z listu Jakuba wers, fragment o tym, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Teraz pewnie jak macie kilka takich próśb modlitewnych, zdrowotnych, to może też szczególnie. To jest też werset w kontekście modlitwy Kościoła i starszych zborów. I tam czytamy, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I tu by się można było skupić na trzech rzeczach, które są. Po pierwsze na tym, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Można by się skupić na tym, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Albo, że wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I najpierw przeczytam ten fragment. Jakuba 5, od 13 do 20. Cierpi ktoś między wami? Niech się modli. Ktoś się weseli? Niech śpiewa pieśni. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie grzechy jedni z drugim, abyście, módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu. I nie było deszczu na ziemi przez 3,5 roku. 3 lata i 6 miesięcy. Potem znowu modlił się i niebo spuściło deszcz. I ziemia wydała swój plon. Bracia moi, jeśli ktoś spośród was zboczy od prawdy, a ktoś go nawróci, niech wie, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci i zakryje mnóstwo grzechów. A więc wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I to jest bardzo prosty werset, który mówi, że no wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Kto jest sprawiedliwym? Nikt i każdy, kto wierzy w Jezusa. Jeżeli kto z nas jest grzesznikiem? Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Nie ma ludzi bezgrzesznych na tym świecie. Tylko Jezus był. Niektórzy jeszcze twierdzą, że Maria, no ale my wiemy, że to nieprawda. Ale w tym kraju, amen, ale w tym kraju dużo ludzi tak myśli. Ale wiemy, że to nieprawda. Więc wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. I jeżeli... kto jest sprawiedliwy? No ja jestem sprawiedliwy i każdy z was, kto wierzy w Jezusa. Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, jeżeli uwierzyłeś, że na krzyżu On zmarł za twoje grzechy, uczyniłeś Go Panem swojego życia, to jesteś sprawiedliwy, jesteś czysty. W liście do Koryntian czytamy o takiej sztafecie, o takiej zamianie. Czytamy tam, że On tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Więc na krzyżu, kiedy przychodzimy, spotykamy się z Jezusem, większość z was jest pewnie wierząca, ale ktoś jest jeszcze niewierzący tu na sali, może po raz pierwszy, może któryś z kolei, to zachęcam, żeby właśnie spojrzeć na krzyż i zadać sobie pytanie, czy jesteś usprawiedliwiony, czy jesteś święty, czy Pan Jezus ma za twoje grzechy na krzyżu, czy Go poprosiłeś o to. Bo ta wielka sztafeta polega na tym, że moje grzechy spoczęły na Jezusie i On za nie poniósł karę na krzyżu, został za nie oddzielony od Boga, a Jego sprawiedliwość okryła mnie, tak jakbym się okrył takim wielkim, białym płaszczem. Moje ubrania mają różny kolor. Czasem są czarne, czasem są kolorowe, ale ta sprawiedliwość Chrystusa, Jego wielka, biała szata otula mnie z każdej strony. Kiedy Bóg patrzy na mnie, to patrzy na mnie przez sprawiedliwość Jezusa i ja już jestem czysty. Nawet gdyby Bóg zechciał mnie potępić, to nie ma za co, bo kara za każdy grzech została zapłacona. Wyrok został wykonany. Dług został zapłacony. Nie ma. Mówię, nawet gdyby Bogu się coś odwidziało i mówię, a jednak ukaram Mateusza za jego grzechy. No to wtedy wchodzi Jezus i mówi, no ale jak? Zapłaciłem za to. Wyrok jest wykonany. Nie ma długu. Jest uregulowany. Nie ma debetu. Jest konto zerowe. Czyste. I każdy, kto wierzy w Jezusa, każdy, jeśli wierzy w Jezusa, masz taką pozycję przed Bogiem. Bóg patrzy na ciebie przez Chrystusa i możesz prosić Go. Jesteś sprawiedliwy, jeżeli czytamy, że wiele może się nam odnieść do sprawiedliwego, to jesteś sprawiedliwy, jeżeli uwierzyłeś w Jezusa. Czytamy dalej, że wiele może się nam odnieść do sprawiedliwego. Wiele, czyli jak bardzo wiele? No, nie wiemy. To jest też trochę frustrujące, ale też trochę piękne, że my nie wiemy, ile możemy w modlitwie. Które modlitwy Bóg wysłucha? To też jest dobre, nie? No bo gdybyśmy wiedzieli, które modlitwy Bóg wysłucha, które nie, to byśmy się nie zawsze modlili, nie? Ale z drugiej strony wiemy, że wiele może. I teraz miło byłoby wiedzieć, ja bym bardzo chciał wiedzieć, jak wiele może nasza modlitwa, ale nie jest to nam objawione. Natomiast jeżeli wiemy, że wiele może, no to mi to wystarczy. Jeżeli Bóg mówi, że wiele może modlitwa, to czy potrzebujemy tak naprawdę czegoś więcej? Po prostu wiele może, no i tyle. Nie, człowiek wierzący nie powinien myśleć, już więcej mieć powodów, nie? John Piper powiedział takie zdanie o modlitwie, że modlitwa jest czymś, co sprawia, że dzieją się rzeczy, które by się nie wydarzyły, gdybyś się nie modlił. Piękny cytat. Modlitwa jest czymś, co sprawia, że dzieją się rzeczy, które by się nie wydarzyły, gdybyś się nie modlił. I to pokazuje dobrze. John Piper też, jak wiecie, nie jest zdecydowanie fanem teologii sukcesu, ale on mówi po prostu, wierzy w siłę modlitwy, bo Biblia pokazuje, że modlitwa ma moc. Nie wiemy, nie ma nieskończonej mocy, wiemy, że Bóg zrobi tylko to, co chce, ale modlitwa jest takim właśnie narzędziem, przez które rzeczy się dzieją. Są pewne rzeczy, które Bóg zrobi tak czy siak, bo chce i koniec. Są pewne rzeczy, których Bóg nie zrobi nigdy, choćby cały świat się modlił i pościł, ale są pewne rzeczy, które Bóg zrobi, jeśli będziemy się nie modlić. Jest to w Jego suwerennej woli niezależnej, że Pan Bóg zrobi coś, o ile się pomodlimy. I ja się z tym poglądem zgadzam, z takim właśnie cytatem Johna Pipera, żeby się modlić, że Pan Bóg coś zrobi, ale wiesz, ale to zależy od tego, czy ile będziesz się o to modlił. O zbawienie twojej rodziny, o zbawienie ludzi w tym mieście, o twoje problemy rodzinne, zdrowotne, relacyjne, w pracy, jakiekolwiek możesz, część z nich jest dostępna przez modlitwę właśnie. Modlitwę i post czasami, bo i tak czasami też tak trzeba. Chociaż post powinien być regularną praktyką życia modlitewnego, ale to jest temat na inne kazanie. Ale wierzę, wiele może. I nawet Jezus powiedział o wchodzeniu do komory w kazaniu na górze, powiedział, ty gdy się modlisz, mówił tak, że faryzeusze się modlą na pokaz. Oni tam na pokaz pościli, modlili się i dawali jałmużnę, czyli pieniądze dla biednych. I Jezus mówi, tak nie róbcie. Mówi, ale ty gdy się modlisz, i to jest we wszystkich trzech rzeczach, ty gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, módl się w ukryciu, a Bóg, który jest w ukryciu, odpłaci tobie. Jest jakaś odpłata za modlitwę. Bóg coś ci da. Czy to jest Jego obecność? Czy to jest twoje przemienione życie? Czy to jest to, o co się modlisz? Nie wiemy, ale wiecie, coś otrzymamy. Jeżeli się nie modlisz na pokaz, jeżeli modlisz się szczerze w swoim sercu, to Pan Bóg jakoś odpłaca. Tak samo odpłaca za ludziom, kiedy poszczą regularnie, się do Niego zbliżają. Żydzi, pierwsi chrześcijanie pościli 2 dni w tygodniu. I tak samo Bóg powiedział o jałmużnie. Jak dajesz komuś jałmużnę, dajesz pieniądze biednemu, to nie trąb przed sobą na ulicy wszystkim, że ja teraz daję jałmużnę. Czasami ludzie nawet wrzucają do internetu filmy, jak komuś pomagają. Mam mieszane uczucia. Z jednej strony miło, że krzewią takie dobre postawy. Z drugiej strony, czy nie robią tego wtedy na pokaz? Trudne pytanie, ja ich nie chcę ich osądzać, ale jest to dla mnie takie dwuznaczne. A Jezus mówi, jak dajesz biednemu, to nie trąb na ulicy, że ty teraz dajesz biednemu, tylko daj, po cichu odejdź, a Bóg ci odpłaci. Ciekawe, że Bóg, to Bóg odpłaca za te rzeczy. To nie ten biedny człowiek, modlitwa czy ten post, który ma jakieś tam zdrowotne, dobre rzeczy, to jest inna, to jest tylko dodatek, ale Bóg nam odpłaca. I tak samo wiele może się na modlitwę sprawiedliwego, tak samo Pan Bóg patrzący na modlitwę w ukryciu odpłaca nam. Zbliżamy się do Niego, coś nam daje. I nie wiemy co, ale czy to nie jest atrakcyjne? Jak ktoś ma dla Ciebie prezent, ktoś bliski, to cieszysz się, że dostaniesz prezent? Cieszysz się, bo ktoś Cię zna. Nawet jak ktoś mniej bliski ma prezent, to miło, nie? Ale ktoś bliski, kto Cię zna, wie czego potrzebujesz, to Ci kupi ulubioną czekoladę, albo jakieś akcesoria na siłownię, co potrzebujesz, albo jakieś ubranie fajne. Chłopaki zawsze dostają skarpetki i szampon. Żel pod prysznic na święta, ale miło, ja lubię skarpetki i lubię żel pod prysznic, ale moja żona, jak mi zrobi prezent, no to jest taki, wiecie, wyspecjalizowany, ona wie, czego ja potrzebuję, nie? Coś mi kupi takiego, że się bardzo cieszę, na przykład pomyślałem o tym, przypadkiem kiedyś powiedziałem i potem to dostaję, nie? Ale jak Pan Bóg jest też takim kimś bliskim, jak Pan Bóg ma dla Ciebie coś dobrego, ale nie powie Ci co, no to jest niespodzianka, to jest atrakcja, jest ekscytacja, że wow, Bóg mi coś da. Nie wiem, co to jest, ale dobry Bóg, da mi coś, który mnie zna, da mi coś dobrego. To nie może się źle skończyć. Więc wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego i usilna. Co to jest usilna modlitwa? To jest dobre pytanie. To nawiązuje bardzo do tej przypowieści. Myślę, że przytoczyłem ten werset, bo on mocno nawiązuje do tej przypowieści o ubogiej wdowie i o sędzi niesprawiedliwym. Żeby się modlić usilnie. Czy usilnie to znaczy właśnie tak, żebyś potem powiedział, że już więcej nie mogłem. Jestem nasycony modlitwą. Po prostu nieważne, co się wydarzy, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Modliłem się tyle, ile mogłem. Już Bóg, co Bóg zrobił, tak jak Hiob, możemy powiedzieć. Pan dał, Pan wziął. Niech imię Pańskie będzie uwielbione. I myślę, że w takim miejscu powinniśmy być, kiedy się tak modlimy usilnie. I wiecie, modlitwa usilna to niekoniecznie znaczy, że człowiek jest doskonały. Eliasz tutaj jest przytoczony, który się modlił, żeby nie było deszczu przez 3,5 roku. To jest bardzo długo. Ludzie wtedy, no wszyscy kleli na niego, psioczyli, że cały czas jest susza. Ci może bardziej wtajemniczeni pomyśleli, oho, Eliasz się modli. Dlatego też go szukali przez ten czas, żeby go zmusić, żeby przestał się modlić i żeby znowu był deszcz. No bo dzisiaj susza jest problemem, bo powary lasów, bo łąki suche, bo pogoda, ale dzisiaj susza nie jest aż takim problemem, no bo wiecie, mamy pompy wodne i tak dalej, mamy wodę w kranie z pompy, a jak wtedy była susza, to był naprawdę problem. To było, nie było co jeść, zwierzęta nie miały co pić, powary lasów pewnie też się zdarzały, więc było ciężko. I Eliasz się modlił usilnie, ale Eliasz też nie był doskonałym człowiekiem. On nie zawsze był bohaterem wiary. To jest raczej taki przykład z biblijnego punktu widzenia, czy psychologicznego, to prawdopodobnie to jest człowiek, który miał depresję, który czytamy, że chciał umrzeć, panicznie bał się śmierci, co też Bóg wysłuchał i go nie zabił, tylko go rydwan ognisty powiał, że są do nieba. To jest w ogóle niesamowite, że Pan Bóg wejrzał na niego. On tak się bał strasznie śmierci, kiedy ta królowa zagroziła, że go zabije za to, co zrobił, to Bóg go ochronił. On bardzo się bał tej śmierci i Pan Bóg jednak postanowił, że on nie umrze. Tylko został wzięty żywcem do nieba obok Henocha. To jedna z dwóch osób, z tego, co czytamy w Biblii przynajmniej. która została wzięta rzeczą do nieba. No i jeszcze Jezus, chociaż to jest bardziej skomplikowane, bo on najpierw umarł, potem zmartwychwstał, potem w niebo wstąpił. Ale to zresztą w ogóle główny bohater Biblii, no to wiadomo, że troszeczkę łamie wszystkie wyjątki i zasady. Ale Eliasz właśnie się modlił usilnie i to naprawdę nie był jakiś bohater wiary. Czytamy go, w ogóle ci bohaterowie wiary to w większości byli słabi. Tam zdarzają się takie orły, nie? Ale większość to naprawdę byli cieniutcy. Eliasz, Samson to już w ogóle, cudzołożnik, a Eliasz był tchórzliwy, był taki, miał depresję też i był po prostu słabym człowiekiem, ale Bóg go wykorzystał. I jest pokazany tutaj w liście Jakuba jako przykład do modlitwy. To jest mocne. Myślę, że też modlitwa dobrze jest być w kontakcie ze swoim ciałem i swoje ciało zachęcać do modlitwy. W taki sposób, żeby nasze ciało też nas napędzało. Na przykład, kiedy się modlimy, najczęściej stoimy, nie? Ja często siedzę przed nakazaniem, przed modlitwą. Raz, że mnie bolą plecy, a dwa, że się po prostu chcę skupić. Ale modlitwa też możemy równe robić. Możemy na przykład, co robimy? Zamykamy oczy. Jak robimy coś takiego intymnego, to często nasze oczy same się zamykają. Jak ktoś śpiewa, czasami jak ludzie w małżeństwie rozmawiają ze sobą, to też zamykają oczy. Jak się modlimy, nasze oczy też się same zamykają często. Nie mamy w Biblii instrukcji. Zamknij oczy, jak się modlisz. Po prostu to naturalnie się dzieje. Kiedy jesteśmy w sytuacji bliskości, intymności, oczy same chcemy zamykać. Składamy ręce do modlitwy. Ale nie musimy. Możemy też ręce podnieść nasze do modlitwy. W geście uwielbiania Boga, oddania Mu chwały, w geście poddania też się Jego woli, ręce się poddaje. Ręce do góry się mówi, nie? Czemu? Poddaj się. A czy my się mamy poddawać Bogu? No tak. Ręce do góry podnoszą się, kiedy chce się oddać komuś chwałę. Nawet na koncertach ludzie podnoszą ręce do góry, bo jakoś tak w geście, nie wiem, oddania chwały zespołowi, nawet mówią, disco polosy często krzyczą, łapy w górę. No nie wiem po co, no ale jakoś tak się utarło, nie? Że jak ręce w górę, to się ludziom podoba. No. A czy my mamy Panu Bogu dawać chwałę i czy nam się podoba On? No chyba tak, nie? Można by jeszcze inne historie, kiedy ręka w górę coś oznaczała, związane na przykład z nazizmem. Tam też jak ręka w górze była pewnym wyznaniem czegoś, no i ciekawe dlaczego, nie? Ale no, Pan Bóg oczywiście nie jest taki, ale jest Panem i Bogiem. Czasem możemy uklęknąć do modlitwy. To też jest taka postawa uniżona, że ja klękam i wiecie, kłania się przed kimś albo klęka przed kimś wyższym, takim wielkim, nie? Godnym majestatu. No i Pan Bóg taki jest przecież. Więc też możemy uklęknąć, żeby to nasze ciało do tej modlitwy zbliżyć. Lubię się modlić na leżąco, choć to się często kończy zaśnięciem, ale też lubię tak zasypiać w objęciach Pana. Ale to nie jest, to nie może być taka główna modlitwa, nie? Jak jesteś z kimś na randce i zaśniesz, no to jest kiepsko. Więc jak tak rozmawianie do późna w łóżku i zasypianie razem na obozach czy rozmawianie, to jest fajne. Ale jak też jest taki czas intensywnego spotkania, to wtedy nie chcesz zasnąć. Eliasz też się modlił, nie wiem czy czytaliście w życiu Eliasza, on pewnego razu tak się modlił, że klęczał na ziemi i miał głowę między kolanami. Tak aż się modlił. Próbowałem takiej modlitwy. Nie wiem czy próbowaliście, spróbujcie, jest biblijna. I Bóg wtedy wysłuchał Eliasza. Więc generalnie nasze ciało uważam, że powinniśmy eksperymentować. To też wymaga pewnego stanu zdrowia, nie? Żeby tak się pomodlić z głową między kolanami. To nie jest takie proste. Jak się klęknie na ziemi, to się da. Ale to jest taka dopiero uniżona postawa. I kiedy czytałem o tej modlitwie Eliasza, jak się modlił z głową między kolanami, od razu się przypomniało, że trochę podobnie się modlą muzułmanie. Że jak oni się modlą, to też tak na kolanach, pochyleni do ziemi. I sobie myślę, skoro oni tak się modlą, to my powinniśmy też, czy nie? Może tym bardziej. Wiecie, oni wierzą w Boga, którego nie ma. Czczą jakąś swój wymysł. Po drugie, nie mają relacji z Bogiem. Tam nie ma nowonarodzenie. Ten Pan Bóg tak naprawdę przez Ducha Świętego zamieszkuje tylko w chrześcijanach. Wszystkie inne religie nie mają relacji z Bogiem. Może im się wydaje im się, że Bóg im odpowiada, że są w kontakcie, ale tam nie ma relacji z Bogiem. Nie ma Ducha Świętego w nich. To w ogóle jest tylko obrzęd, religijność, praktyki, jakieś rytuały. Nie ma relacji z Bogiem. Ale skoro oni tak się modlą, to może czasami, nie mówię, że codziennie, 5 razy dziennie, wiadomo, ale możemy też powinniśmy czasami tak się pomodlić, żeby naprawdę uniżyć się przed Panem. My nie lubimy tego. Nie wiem, czy to jest jakaś nasza duma narodowa, ta szlachecka, czy jakaś tam inna, co tam było, czy może jeszcze z czasów komunizmu, takie myślenie, że ja się przed nikim kłaniać nie będę. Ale wiecie, przed Panem Bogiem się powinniśmy pokłonić. A w sumie, jeżeli przed Bogiem się kłaniamy, to już przed nikim innym się nie musimy kłaniać. Ale przed Bogiem i tak się każdy kolano zegnie. Ale myślę, że jako ludzie wierzący powinniśmy się po prostu kłaniać przed Panem. I nasze życie modlitewne, myślę, dobrze, żeby czasami to odwzorowywało. Że ja po prostu mówię, czasem zamykam oczy, składam ręce, czasem ręce do góry wynoszę, czasem klękam. Żeby ta postawa mojego serca była naprawdę taka widoczna, bo czasami nasze ciało jest leniwe, no. Czasami głowa chce, a ciało nie chce. Zmagamy się z tym, nie? Chciałbym coś zrobić, ale mi się nie chce. Jest takie przysłowie, gdyby mi się tak chciało, jak mi się nie chce. I na przykład w modlitwie można zrobić to w ten sposób, przezwyciężyć, żeby naszym ciałem właśnie zrobić jakiś taki ruch, żeby w tej modlitwie pobudzić siebie, nie? To nie jest manipulowanie sobą. To jest po prostu mówienie, jakoś komunikowanie się ze sobą. Psalmista pisze, błogosław duszę moja Pana. Czyli on mówi do swojej duszy, aby błogosławiła Boga. To mniej więcej coś w tym stylu, nie? Mogę coś zrobić, żeby przybliżyć się do Boga. Kto z was naśladuje Jezusa? Ręka w górę. Jest tu ktoś, kto naśladuje Jezusa? Dobrze, jest kilka rąk. Dziękuję. No właśnie, więc myślę, że skoro naśladujemy Jezusa, to powinniśmy może też Go naśladować w modlitwie. Modlitwa jest czymś wyjątkowym i Jezus też się dużo modlił. Jezus też się dużo modlił i powinniśmy Go naśladować. W ogóle to jest pytanie... Dobra, za chwilę. Więc możemy, zaraz spojrzymy w Biblię na kilka tylko fragmentów, ale generalnie jeśli naśladujemy Jezusa, to powinniśmy naśladować też w modlitwie. Nie wiem, czy wiecie, modlitwa to jest jedyna rzecz, o którą uczniowie poprosili Jezusa, żeby ich nauczył. Jezus nauczył uczniów wiele rzeczy, ale oni poprosili Go o jedną rzecz. Panie, naucz nas, jak się modlić. I wtedy Jezus pokazał im modlitwę Ojcze Nasz. I Jezus też trochę mówi o modlitwie. Więc uczniowie zauważyli, że w modlitwie jest coś wyjątkowego. Że jeżeli Jezus może im nauczyć tylko jednej rzeczy, to jest to modlitwa. To jest to relacja z Ojcem. To jest to bycie w intymnej, bliskiej więzi ze Stwórcą Wszechświata. Że w tym, jak się Jezus modlił, prawdopodobnie kryje się recepta Jego mocy, Jego siły, Jego oddziaływania, tego jak głosił w modlitwie. Tylko o jedną rzecz Go uczniowie poprosili. I przeglądając modlitwę, takie mnie zastanowiło, że dobrze jest spojrzeć, kiedy Jezus się modlił. Ja na przykład lubię się modlić wieczorem, rano jestem zawsze niewyspany. Próbowałem modlić się rano przed pracą, ale to jest walka z zaśnięciem. Natomiast modlitwa nocna to jest dla mnie prosta rzecz. Trzeba znaleźć swoją porę. Jezus się modlił o równych porach. Na przykład w Mateusza 14:23 czytamy, że po tym jak już nauczał ludzi i poszli do domu, wstąpił na górę, aby się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Czyli modlił się po południu przynajmniej, a wieczorem może do nocy. W Marka z kolei 1:35 czytamy, że wczesnym rankiem, jeszcze przed świtem, wstał, udał się na puste miejsce i tam się modlił. Niektórzy lubią tak zaczynać dzień, kiedy wszyscy w domu śpią, żona śpi albo mąż, dzieci śpią, jest cisza, człowiek wstaje, czyta słowo, modli się, spędza czas z Bogiem. Niektórzy tak lubią. Niektórzy lubią odwrotnie, jak już wszyscy się położą. Już się dzieci położą, rodzina się położy, wszyscy śpią, jest cicho, to wtedy spędzają czas z Bogiem. Jak już dzień się skończy. Też niektórzy tak lubią. Jezus robił tak i tak. A jest na przykład w Łukasza 6:12 napisane, że spędził całą noc na modlitwie. Że w tych dniach wszedł na górę, aby się modlić i spędził całą noc na modlitwie do Boga. Całą noc się modlił. To musiało być coś ważnego. Wiecie, co następnego dnia się wydarzyło? Kto z was wie? Co zrobił?
Golgota.
Posłucham?
Golgota.
Nie, nie. Na Golgocie też się modlił, 2 razy po godzinie, ale tutaj co innego. No, Łukasza 6:12, początek Ewangelii Łukasza. Co się stało po tym, jak on się modlił całą noc? Bardzo dobrze. Wybrał 12 apostołów z tego grona uczniów, którzy za nim podążali. Wybrał 12 apostołów. I przed tym całą noc się modlił. Może godzinę o jednego ucznia. Nie wiem, czy on wybrał tylu, ilu miał wybrać i zbroiło się 12. Czy wiedział, że chce mieć 12, tak jak 12 pokoleń Izraela, no i wybrał 12 najbardziej nadających się, najbardziej obiecujących według niego, choć my byśmy nie wybrali takich uczniów jak on, zapewniam. Więc Jezus modlił się całą noc i wtedy wybrał. Więc z jednej strony modlił się noc, a z drugiej strony pokazuje, że przed bardzo ważnym wydarzeniem warto się pomodlić. I to tak dłużej, nie? Nie tylko 5 minut, tylko może są takie rzeczy w twoim życiu, takie decyzje, że będziesz się musiał modlić całą noc. To nie zdarza się często, raczej raz na kilka lat, nie? No bo nie da się codziennie modlić całą noc, bo musimy spać. Ale Jezus też się rzadko modlił całą noc, na pewno przed wyborem uczniów, przed wyborem 12 apostołów, więc też to zrobił, że coś ważnego, jak jest w życiu, to trzeba też się pomodlić. I pytanie, zmierzając do końca, pytanie do zastanowienia. Jeżeli Jezus się modlił, tyle ile się modlił, czasami całą noc, czasami wieczór, czasami ranek, to my potrzebujemy modlitwy bardziej niż on, czy mniej? To nie jest takie proste pytanie, wbrew pozorom. Wydaje się, że szkółkowa odpowiedź jest, no bardziej, nie? Ale może tak, może nie, pomyśl nad tym. Bo z jednej strony potrzebujemy bardziej, bo skoro Bóg we własnej osobie potrzebował tyle modlitwy, ile potrzebował, to my potrzebujemy jeszcze bardziej modlitwy, bo jesteśmy grzesznymi ludźmi. Z drugiej strony ilość rozmowy zależy też od stopnia relacji. Jak kogoś lubisz, to możesz z nim gadać godzinami. Jak kogoś nie lubisz, albo nie znasz, albo nie kliknie tak w rozmowie, no to po paru minutach nie wiadomo, o czym gadać. Więc pod tym względem Jezus na pewno miał o czym rozmawiać z Ojcem, no bo się znali od wieczności, więc wiedzieli o sobie dużo, więc byli w takiej bliskości. Z kimś, kto jest swoim przyjacielem, to o której godzinie zadzwoni, możesz długo, długo rozmawiać. Ale pomyślcie o tym pytaniem, zostawię was z nim. Czy potrzebujemy się modlić więcej niż Jezus, czy mniej? Myślę, że to jest istotna sprawa. Ostatni wątek na modlitwie to jest taki, że chciałem was zachęcić do modlitwy na głos. A jak nie jesteście zachęceni, to poszukajcie modlitwy w myślach Biblii. Generalnie prawie wszystkie fragmenty dotyczące modlitwy to jest modlitwa na głos. Jezus mówi, wejdź do komory swojej. Do czego? Żeby cię nikt nie słyszał. I oczywiście Pan Bóg słyszy nasze myśli. Co do tego nie ma wątpliwości. Pan Bóg wie, co teraz sobie myślicie. Każdy z nas. Więc Pan Bóg słyszy nasze modlitwy w myślach. I one nie są. Myślę, że nie są grzechem. Nie jest to jakimś faux pas względem Boga, że ja się modlę w myślach. Ale w Biblii zawsze czytamy o modlitwie na głos. Może są jakieś fragmenty w myślach, ale nie za bardzo teraz je kojarzę. Zawsze czytamy o modlitwie na głos. I to jest, myślę, dobre, bo też się łatwiej skupić. Ciężej zasnąć, albo się rozproszyć, stracić wątek, kiedy się modlisz na głos, po prostu. A jak się modlisz w myślach, łatwo się rozproszyć. Bardzo łatwo. Na głos też się da, ale jednak jest to dużo, dużo trudniejsze. Więc chciałem was zachęcić do modlitwy na głos i do zaplanowania sobie życia modlitewnego. Są wakacje dla uczniów i studentów, ale zaplanować sobie, chciałem wam rzucić takie wyzwanie 7-dniowe, najbliższy tydzień. Chyba, że macie już zaplanowane, nie wiem, może część z was ma zaplanowane, ile się będzie modliła w tym tygodniu i o jakiej porze. To dobrze, ale jeżeli nie, to pomyśl. Ile mógłbyś się modlić w tym tygodniu? Codziennie. 5 minut dziennie, takie właśnie spotkanie z Bogiem. Oderwanie się od wszystkiego, wejście do tej swojej takiej psowej komory i modlitwa. Ile mógłbyś się dziennie modlić? 5 minut dziennie, może 10, może 15. Ile czasu możesz przeznaczyć tylko dla Pana Boga? W takiej osobności. Dobrze mieć ze sobą wtedy jakiś zeszycik, żeby zanotować jakieś myśli w głowie, które się pojawiają i na później je zapisać. Ale właśnie tydzień. Tydzień to nie jest dużo, to jest takie realne wyzwanie. Nie będę dawał wam wyzwania całorocznego. Są te wyzwania Biblia w rok, są super, Chociaż czasami ten rok jest przytłaczający, ale tydzień to jest taka realna, horyzont czasowy, realny horyzont czasowy. Pomyśl, ile mógłbyś się modlić w tym tygodniu? Czy to jest właśnie 7 minut dziennie, czy 15, czy 30, może godzina? Jak jesteś uczniem, który ma wakacje i cały dzień tylko śpi, je i gra na komputerze, no to znajdziesz godzinę na modlitwę, nie? Jak chodzisz normalnie do pracy, no to może z godziną być różnie. Każdy z nas ma inne życie. Wiadomo, że matka trójki dzieci ma mniej czasu niż student, który wakacje ma wolne. Jest inaczej, ale pomyśl, za tydzień mnie tu nie będzie, ale może ktoś też to, możesz opowiedzieć komuś i o tym wyzwaniu, jak ci poszło, czy było dobrze, czy źle, co ci się udało, czego się nauczyłeś. I z modlitwą jest ciekawa sprawa, to musisz sprawdzić sami. Jak myślisz o modlitwie godzinę, to jak człowiek jest młody, wierzący, myśli o modlitwie godzinę, to myśli, o nie, co ja będę mówił? Godzina modlitwy? Dobra, pomodlę się o mamę, szkołę, dzieci, no dobra, 3 minuty. No max 4, jakieś grzechy wyznam, nie? Ale jak człowiek zaczyna się modlić, to zaczyna umieć się modlić. I kiedy 5 minut modlitwy na początku życia z Bogiem jest dużo, to kiedy człowiek się wzrasta w wierze, zaczyna się modlić, to nagle się okazuje, że modliłem się pół godziny. I jeszcze mam coś do powiedzenia. No to może jeszcze chwilka. Może jeszcze dłużej trzeba. Podobno Marcin Luther tak mówił, że nie ufa człowiekowi, który nie modli się przynajmniej 3 godziny dziennie. Nie wiem, czy taki naprawdę to powiedział, ale tak mówił. Więc, że dla niego to życie modlitewne było czymś ważnym. No i zachęcam, że to jest takie wyzwanie. I na koniec mam 2 obrazki moich kotów. W takiej pozycji modlitewnej, ponieważ... dobrze, pokażę wam pierwszy. To jest nasz kot starszy, grubszy, Krystian Rudy. I tutaj leży w swoim panu, czyli mnie, w koszulce, tak jak Batmana, choć to jest tak naprawdę Duch Święty. I to jest taka pozycja, taki obraz, który mi przypomina, że ja się tak chcę czuć przy Panu Bogu. Bezpiecznie, wtulony, brzuszek do góry. Ci z was, co się znają na zwierzętach, wiedzą, że jak zwierzę śpi ze brzuszkiem do góry, to się czuje bezpiecznie. Czy psy, czy koty. Rączki złożone, oczy zamknięte, wtulony. I to jest taki obraz, który myślę sobie o Bogu, że ja chcę być tak przy Bogu, jak ten kotek wtulony. Czuć się bezpiecznie, tak intymnie. On sobie mruczy, leży na mnie i tak sobie razem. I myślę, że to jest taki obraz człowieka, który powinien towarzyszyć do modlitwy. Ale jest też obraz oddawania chwały Bogu. To jest Aneta, nasza kotka. Ona też właśnie tak leży i właśnie jedna ręka na sercu. Nie wiem, czy koty mają serce z lewej strony, ale my mamy. Druga ręka, wiecie, uniesiona. To jest taka pozycja, taka wychwalająca Boga. Tu należącą, ale dobra, można wybaczyć, to kot. I to jest taki drugi obrazek, który właśnie tak mi inspiruje. Coś do modlitwy, że to jest taka pozycja, gdzie ja po prostu oddaję chwałę Bogu. Po prostu ręka na sercu jest symbolem szczerości i autentyczności, nie? Czasami tak się mówi, jak się komuś przyrzeka, dobra, ręka na sercu, nie? I coś obiecaj. I właśnie chcę być taki przed Panem Bogiem, właśnie w takim szczerości, ale też oddawaniu Mu chwały. Żeby to moje zachęcić moje ciało, żeby naprawdę się wtuliło, żeby się wtulić do Boga i też oddać Mu chwałę. Amen.